Ewangelia Marka, 6 rozdział od 30 do 44 wersetu. Nie wiem, jak wiele pamiętacie z kazania, które głosiłem mniej więcej rok temu. Rok temu z tego fragmentu, w zasadzie z całej tej z dwóch historii, z dwóch opowiadań. Dzisiaj czytaliśmy o rozmnożeniu chleba, o nakarmieniu 5000, ale ta historia poprzedzona jest historią zabicia, zamordowania Jana Chrzciciela przez Heroda. I ostatnio mówiłem o tym, w jaki sposób te dwie historie porównują. Z jednej strony widzimy złego króla, króla kanibala, króla, który na swoim przyjęciu urodzinowym, jako główne danie, podaje głowę Jana Chrzciciela, proroka posłanego przez Boga, a z drugiej strony mamy Jezusa Chrystusa. Nie? Być może jego przyjęcie, on również wydaje bankiet. Być może jego przyjęcie odbywa się z dala od pałaców, ale jest o wiele lepsze niż przyjęcie w pałacu Heroda, ze względu na to, że Chrystus jako dobry król, dobry pasterz nie pożera swoich własnych owiec, ale karmi je. I oczywiście sposób, w jaki Jezus nakarmił 5000 osób, jest bezpośrednim nawiązaniem do ostatniej wieczerzy, a w zasadzie do wieczerzy pańskiej, do komunii, którą my też sprawujemy co niedzielę. Jezus bowiem wziął chleb i ryby, wziął je, pobłogosławił, złamał i rozdał swoim uczniom, którzy później roznieśli to ludziom, którzy siedzieli na zielonej trawie. Dokładnie ten sam schemat znajdujemy później przy ustanowieniu wieczerzy pańskiej. Jezus też wziął chleb, pobłogosławił, złamał i dał uczniom do jedzenia. To podobieństwo oczywiście, no, możemy się upierać przy tym, że jest przypadkowe, ale wydaje mi się, że jest wręcz przeciwnie, wprost przeciwnie. Podobieństwo jest tak duże, że należy uznać je za zamierzone. Jezus zatem w tej historii nakarmienia 5000 osób, w kontraście do złego króla Heroda, króla kanibala, jest przedstawiony jako dobry król, dobry pasterz, który nie tylko, że karmi swój lud, ale wręcz oddał samego siebie za swój lud. W ostateczności on nakarmił nas swoim ciałem i swoją krwią. Nie będę dzisiaj mówił o tym, jak mamy rozumieć to stwierdzenie, że Chrystus karmi nas własnym ciałem. Chciałem tylko zwrócić uwagę na ten kontrast między Herodem a Chrystusem. Niemniej jednak symbolika zarówno wieczerzy pańskiej, jak i nakarmienia 5000 osób jest symboliką, która, czy też nawiązuje do symboliki, którą spotykamy dużo wcześniej, na samym początku Pisma Świętego. Nie wiem, kto z Was czytał pradawnych świętych Jamesa Jordana, ale pewnie słyszeliście to wielokrotnie też na naszych nabożeństwach czy katechezach. W tej książce Jim pokazuje dokładnie ten sam schemat, który widzimy w nakarmieniu 5000 osób, a także w wieczerzy pańskiej widzimy ten sam schemat w stworzeniu świata. Bóg stwarza świat przy pomocy dokładnie tego samego schematu, tego samego wzorca. Bierze, łamie, nadaje nowe imię i rozdaje. Bóg najpierw bierze swoje. Oczywiście, na samym początku Bóg stworzył świat z niczego, wypowiadając swoje słowo. Nie? I ten moment rzeczywiście był wyjątkowy. Ale później widzimy, że każdego dnia Bóg postępuje według właśnie tego schematu, o którym mówimy. Bierze to, co do tej pory stworzył w swoje dłonie, łamie je, rozdziela je, nadaje nowe imię, tworzy nową rzecz i później poddaje ocenie. Nie? I oczywiście, gdy Jezus daje nam swoje ciało, czy daje nam swoją krew, to oczywiście zaprasza i zachęca nas do tego, abyśmy skosztowali, że dobry jest Pan. Nie? W tym momencie my kosztujemy samego Chrystusa, by stwierdzić, że rzeczywiście On jest dobry. Chrystus sam w pewnym sensie poddaje się naszej ocenie. I zobaczcie, o tym też wiele razy mówiliśmy, więc nie będę tutaj spędzał na tym wiele czasu, ale nasza praca wygląda dokładnie w ten sam sposób. Nie? Jakąkolwiek pracę wykonujemy, podąża ona właśnie za tym schematem. Za schematem, który widzimy w stworzeniu, za schematem, który widzimy w nakarmieniu 5000 i za schematem, który widzimy w wieczerzy pańskiej. My też bierzemy coś w nasze ręce. Zgadza się? Co w swoje ręce bierze hutnik? Hutnik bierze. Zaraz zostanę skrytykowany przez. Przynajmniej jeden inżynier tutaj siedzi pośród nas. Ale na szczęście nie inżynier hutnikologii. A bierze w swoje ręce co? Węgiel i rudę, nie? Ale potem co robi z tymi rzeczy? Wrzuca je do pieca i w pewnym sensie niszczy je. Nie? Stal, która jest wytopiona w ten sposób, jest czymś innym niż te pierwotne elementy. Nie? Następuje nie tylko rozdzielenie, nie? Ruda musi zostać poddana rozdzieleniu, żeby oddzielić czyste żelazo od domieszek, które muszą zostać usunięte. Musi zostać zmieszana z węglem, nie? Ruda żelaza, żeby powstała stal. A więc mamy rozdzielenie, mamy ponowne połączenie, mamy nadanie nowego imienia i mamy nowy produkt. I oczywiście nikt nie produkuje stali po to, żeby ją produkować tylko i wyłącznie. Nie? Produkujemy stal po to, żeby ją później zużyć. Czy to na własny użytek, czy też sprzedać ją, wymienić je za owoce pracy innych ludzi. Nie? W ten sposób wygląda nasza praca. My też postępujemy według tego schematu, według którego Bóg stworzył świat. Różnica między schematem, który widzimy przy nakarmieniu 5000, przy Wieczerzy Pańskiej, czy też przy naszej pracy, jaką powinniśmy wiedzieć przy naszej pracy, a schematem, który widzimy przy tym, kiedy Bóg stwarza świat, polega na dodaniu pewnego elementu do naszego schematu, a mianowicie dziękczynienia. I gdy Bóg bierze w swoje dłonie stworzenie, On nie musi sam sobie dziękować. Nie? Dlatego, że On to stworzył, On sam sobie to zawdzięcza. My jednak, gdy bierzemy cokolwiek Bóg wkłada w nasze dłonie, czy też cokolwiek chwytamy w nasze dłonie, powinniśmy zawsze złożyć Bogu dziękczynienie. W ten sposób wyznajemy nie tylko to, że wszelki dobry dar pochodzi od Boga, ale też wyznajemy, że od Boga pochodzi także wszelka sposobność do owocnej, twórczej pracy. Nie? Gdyby Bóg nie włożył tych rzeczy w nasze ręce, gdyby Bóg nas nie pouczył, co mamy z nimi zrobić, w jaki sposób możemy przemienić je z chwały w chwałę, z tego co dobre w to co lepsze, gdyby Bóg nie pobłogosławił tej pracy, oczywiście nasza praca, nawet jeśli wydałaby jakieś owoce, znaczy, gdyby Bóg nic nie włożył w nasze ręce, nie bylibyśmy w stanie dokonać żadnej pracy. Gdyby Bóg nie ustanowił schematu, według którego jesteśmy w stanie przemieniać stworzenie w coś innego, w coś nowego, nie wiedzielibyśmy, co zrobić z tym stworzeniem. Ale gdyby Bóg nie pobłogosławił naszej pracy, też być może nasza praca wydałaby jakieś owoce, ale nie byłyby to dobre owoce. Dlatego gdy my podążamy za schematem, który widzimy w stworzeniu świata, który też, o którym przypomina nam Wieczerza Pańska i nakarmienie 5000, musimy pamiętać o tym elemencie, nie? O dziękczynieniu, o tym, że nie tylko rzeczy, którymi się cieszymy, rzeczy, które sprawiają, że możemy wykonać jakąś pracę, możemy w jakiś sposób polepszyć naszą dolę, tworząc coraz to nowe rzeczy, ale nawet sam schemat przemiany stworzenia z chwały w chwałę zawdzięczamy Bogu. Bez Boga nie moglibyśmy tego uczynić. Z drugiej strony wszystko to czynimy na chwałę Boga. Bóg zatem stworzył świat w określony sposób. Ten schemat powtarza się w każdym z 6 dni stworzenia. A następnie polecił człowiekowi kontynuowanie swojego dzieła. Zobaczcie, to jest pierwsze przykazanie, jakie Bóg dał człowiekowi. Rozmnażaj się, napełniaj ziemię i czyń ją sobie poddaną. I oczywiście my możemy tutaj zaimportować wiele różnych znaczeń do tych słów, ale w pierwszej kolejności powinniśmy się zapytać, w jaki sposób Adam mógł zrozumieć te słowa, gdy został stworzony. Adam mógł zrozumieć te słowa tylko i wyłącznie w kontekście 6 dni stworzenia, pracy, którą Bóg wykonał i pewnie o której Bóg powiedział Adamowi. Nie? A zatem stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga jest związane nie tylko z tym pierwszym przykazaniem, jakie Bóg dał człowiekowi, rozmnażaj się, napełniaj ziemię, czyń ją sobie poddaną. Nie? Co ja powiedziałem przed chwilą? W tym kontekście musimy zrozumieć, co to znaczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga w kontekście stwórczej czy też twórczej działalności Pana Boga. To jest jedyny kontekst, nie? Czy też pierwszy podstawowy kontekst, w którym powinniśmy rozumieć, czy też interpretować te słowa. To znaczy, że obraz i podobieństwo Boga, nie, człowieka do Boga, przejawia się w pierwszej kolejności w twórczej pracy ludzkiej. Nie? To jest ten pierwszy podstawowy kontekst, w którym należy rozumieć obraz i podobieństwo człowieka do Boga. Oczywiście moglibyśmy tu powiedzieć też o tym, że oczywiście człowiek został stworzony na obraz i na podobieństwo trójjedynego Boga, nie? Ale i to na pewno byłoby słuszne stwierdzenie, z tym, że w pewnym sensie te rzeczy jesteśmy w stanie stwierdzić w świetle późniejszego objawienia. Nie? One są jak najprawdziej słuszne, prawdziwe. Nie? To, że człowiek jest taki, a nie inny, to, że człowiek szuka kontaktów i bliskich relacji z innymi ludźmi, to, że człowiek źle się czuje w osamotnieniu, w zbyt długim osamotnieniu, nie? Dlatego największych zbrodniarzy u nas składa się do izolatek w więzieniu. Podczas drugiej strony pewnie siedzenie w tej samej izolacji z 12 innymi kryminalistami jest jeszcze gorszą karą. Ale dlaczego jest jeszcze gorszą karą? Nie? Dlatego, że człowiek jest niby pośród 12 ludzi, ale tak czy tak jest osamotniony, jest wyobcowany od całej reszty. Nie jest otoczony ludźmi, którzy by byli w stanie w jakikolwiek, czy też chcieli w jakikolwiek sposób przyjść mu z pomocą, nie? Ale jest otoczony hordą, bandą wilków, którzy tylko czyhają na to, żeby się na nim za cokolwiek odegrać, albo się nim przynajmniej zabawić. Tak, człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo trójjedynego Boga. O tym nie powinniśmy zapominać, ale znów bezpośredni kontekst tych słów, stwierdzenia, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, jest, bezpośrednim kontekstem tych słów jest opis stworzenia. Nawet jeśli to jest, nie jest najważniejsze znaczenie tego, co to znaczy, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, na pewno jest to bardzo ważny element do zrozumienia tego, co to znaczy, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Chociaż w pewnym sensie powinniśmy od samego początku rozróżnić na obraz i podobieństwo do Boga. Nie? Czasami ludzie mówią, że obraz i podobieństwo to jest w gruncie rzeczy jedno i to samo. Wydaje mi się, że nie. Ze względu na to, że wydaje się, że obraz właśnie, to, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, oznacza, iż jesteśmy istotami twórczymi. Nie? Zwróćcie uwagę na to, że nawet ludzie grzeszni są ludźmi twórczymi. Nie? W pewnym sensie bardzo wiele najlepszych filmów, najlepszych powieści pochodzi spod pióra ludzi grzesznych. Ludzi, którzy robią te filmy, piszą tę muzykę, piszą te powieści, nie na chwałę Boga, nie? Ale wręcz przeciwnie. Bardzo często te rzeczy są zrobione dużo lepiej niż, przykro mi, że to stwierdzą, ale film Jezus na przykład, nie? Który zapewne wszyscy obejrzeliście. No historia fajna, nie? Jezusa, ale z artystycznego, estetycznego punktu widzenia film dość mocno niedorobiony. Żywot Briana z artystycznego punktu widzenia jest o wiele lepszym dziełem, zgadza się? Nie? Chociaż może jego przesłanie nie do końca jest biblijne. Zwrócił uwagę na to, kto był pierwszym naukowcem, pierwszym wynalazcą, pierwszym rzemieślnikiem, pierwszym artystą w historii świata. Kim? Kto był? Potomkowie Kaina. Nie? Zbuntowanie przeciwko Bogu, potomkowie Kaina. A zatem grzech, upadek nie pozbawia człowieka zdolności do twórczej pracy. Nie? W pewnym sensie, jak widzimy na przykładzie potomków Kaina, czy nawet samego Kaina, który był pierwszym budowniczym miasta, nie? W pewnym sensie upadek człowieka, nie? Jego bunt w stosunku do Boga zachęca człowieka do twórczej pracy. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie człowiek mówi, mogę liczyć tylko wyłącznie samego siebie. Nie? Albo zrobię coś ze swoim życiem, albo bardzo szybko zginę z głodu, od choroby, albo od jakiejś dzikiej bestii. Nie? Człowiek w pewnym sensie wierzący, nie, człowiek wierzący w pewnym sensie nie ma tej zachęty do twórczej pracy. Nie? Raczej chcemy żyć jak święty Franciszek albo jacyś inni pustelnicy i wydaje nam się, że to jest właśnie ten ideał pobożnego życia. Nie? Nie troszczyć się o nic. Żyć jak niebieski ptak. Nie? Bóg pośle kruka, który przyniesie mi jedzenie i nakarmi mnie. A jak nie pośle, to widać taka wola Boża i tak jest lepiej dla mnie. Być może lepiej, żebym odszedł szybciej z padołu tego, z tego padołu łez i poszedł do nieba, niż tutaj się męczył. Nie? Bardzo często niestety wśród chrześcijan znajdujemy takie nastawienie do życia, do pracy, do twórczości. No po co? Po co? I tak ten świat diabli wezmą na końcu, nie? Więc po co cokolwiek robić? Czyż kaznodzieja Salomona nie mówi nam o tym, że wszystkie nasze dzieła, wszystkie nasze wysiłki i tak przeminą, nie? Rozwieją się jak mgła na wietrze. A zatem grzech, upadek, nie pozbawia nas obrazu Boga, nie sprawia, że przestajemy być twórczy. Nie? W pewnym sensie grzech i upadek zachęca ludzi do twórczej pracy, nie? Dlatego że są to ludzie, którzy wiedzą, iż muszą liczyć tylko i wyłącznie sami na siebie. No, dzisiaj to może jest trochę inaczej. Nie? Dzisiaj większość naszego społeczeństwa wierzy, że musi liczyć tylko i wyłącznie na kogo? Na nasze kochane państwo, nie? Które zatroszczy się o nas od kołyski aż po grób. Ale nawet nasze kochane państwo jest postrzegane jako nasz wspólny twór. Nie? Coś, co my wspólnie stworzyliśmy po to, żeby zapewnić sobie bezpieczny byt. Dokładnie tak jak miasto Kaina. Problem zatem nie polega na samej wytwórczej czy też twórczej pracy. Problem widzimy to na przykładzie Kaina, jego potomków, polega na celach, w jakim człowiek wykorzystuje swój twórczy potencjał, wykorzystuje swoje nowe odkrycia, swoje nowe wynalazki, swoje nowe dzieła. Nie? Sama wynalazczość, sama twórczość nie jest zła, wręcz przeciwnie. Jesteśmy do niej zachęcani przez Boga, to znaczy być podobnym do Boga. Także potomkowie Kaina brali w swoje ręce ten lub ów fragment stworzenia, przekształcali go w nowe rzeczy, ale czyniąc to, nie oddawali dziękczynienia Bogu. Nie? Czyli i tym samym stwierdzali, to nie Panu Bogu zawdzięczamy, nie tylko sposobność do twórczej pracy, ale nie czynimy, cokolwiek czynimy, nie czynimy tego na chwałę Boga. Czynimy to na swoją własną chwałę. Nie? Pamiętacie, gdy ludzie zbudowali wieżę Babel, zbudowali to, nie? Po to, aby wywyższyć swoje własne imię. Po to, żeby sami otoczyć się chwałą, po to, żeby sami zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie było w tym ani spolegania na Bogu, ani zaufania do Bogu, zaufania w Jego dobre zamiary wobec nas, ale nie było też pragnienia oddania Bogu chwały i czci, nie? Za to, że On nie tylko uzdolnił nas, ale dał nam wszelkie możliwości do twórczej, owocnej pracy. To jeśli chodzi o obraz. Nie? Obraz, to, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, oznacza między innymi, iż jesteśmy istotami twórczymi. Z drugiej strony, czym jest podobieństwo? Widzicie, zwłaszcza gdy Nowy Testament mówi nam o podobieństwie do Boga, najczęściej pojawia się to w kontekście wezwania do tego, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, abyśmy wzrastali na podobieństwo Chrystusa. Jezus rzeczywiście przyszedł po to, aby ukierunkować naszą pracę, ludzką twórczość na to, co dobre, na to, co sprawiedliwe, na to, co chwali Boga. Widzimy to właśnie w opisie nakarmieniu 5000 ludzi. Tak jak Bóg zaprosił Adama do tego, aby uczestniczył w jego twórczym dziele, do tego, żeby kontynuował jego twórcze dzieło, tak teraz Jezus zaprasza swoich uczniów nie tylko do tego, aby podpatrywali to, co On czyni, tak jak było na początku, ale też do tego, aby uczestniczyli w Jego dziele. Nie? Uczniowie byli bardzo aktywni, wykazali się nawet pewną inicjatywą przy okazji nakarmienia 5000. Nie? Później Jezus pośle tych uczniów do tego, aby kontynuowali Jego dzieło, gdy Jego już zabraknie, i nawet obiecuje im, iż przez moc Ducha Świętego będą dokonywać rzeczy większe niż te, które On sam dokonał. Nie? I rzeczywiście tak jest. W dziejach apostolskich dzieją się rzeczy, które gdybyśmy znaleźli opisy tych wydarzeń w Harry Potterze, powiedzielibyśmy, że to jest jakieś diaboliczne szataństwo. Nie? Jakaś ktoś dotyka chusteczki, która należała do apostoła Pawła i zostaje uzdrowiony. Nie? Na kogoś innego pada cień świętego Piotra i też zostaje uzdrowiony. Nie? Takie rzeczy w mocy ducha apostołowie byli w stanie czynić. Nie? Większe niż te, które Chrystus uczynił. Zobaczcie, gdy czytamy Ewangelię Marka, to właśnie widzimy ten schemat. Najpierw Jezus powołuje ich do tego, aby towarzyszyli Mu w Jego misji, co daje im okazję do podpatrywania Go przy Jego pracy. Nie? I w pewnym sensie dzisiaj tego już nie znamy tak bardzo z własnego doświadczenia, nie? Ale kiedyś, dawno temu, w ten sposób wyglądała nauka zawodu zawsze. Nie? Ktoś zostawał czeladnikiem. Dobrze mówię, czy to był pierwszy stopień czeladnik? W każdym razie ktoś zostawał zamiataczem w warsztacie. Nie? To dawało mu okazję podpatrywania tego, w jaki sposób mistrz i inni czeladnicy pracują. Później rzeczywiście mógł wykonywać pewną pracę razem z mistrzem. Nie? Po co? Po to, aby na samym końcu sam został mistrzem i samodzielnie wykonywał tę pracę, którą najpierw podpatrywał, później w której uczestniczył i na końcu, którą sam osobiście wykonywał. Ale oczywiście marzeniem każdego dobrego mistrza jest to, aby jego czeladnicy, gdy sami zostaną mistrzami, wykonywali rzeczy jeszcze lepsze, jeszcze cudowniejsze, jeszcze wspanialsze niż on sam wykonywał. Nie? To jest prawdziwym sukcesem każdego nauczyciela. Do tego Jezus przygotowuje swoich uczniów. Najpierw go podpatrują, później uczestniczą w tym, co mu czyni, a później Jezus posyła ich, aby czynili nie tylko to, czego nauczyli się od Niego, co podpatrzyli u Niego, ale czynili rzeczy większe, cudowniejsze. By lepiej zrozumieć, z czym mamy do czynienia przy nakarmieniu 5000. Nie, oczywiście z punktu widzenia uczniów Jezusa jest to praktyczna lekcja tego, do czego Jezus ich powołał. Nie? Mają wykazać się inicjatywą, mają rozpoznać jakieś konkretne potrzeby, wykazać się inicjatywą, zaspokoić te bardzo konkretne potrzeby. Nie? I oczywiście, znów, po co je zaspokoić? Po to, by nakarmić głodnych, nie? Którzy przyszli i spędzili cały dzień słuchając Jezusa. A więc celem czy też motywacją do wykonania tej pracy jest miłość do bliźniego, ale też motywacją do wykonania tej pracy i oczywiście też jej celem jest miłość do Boga i uwielbienie Boga. Tak wygląda praca, do której Jezus nas powołuje. I znów, by lepiej zrozumieć, z czym mamy tu do czynienia, musimy przypomnieć sobie kontekst tej historii, nie? O nakarmieniu 5000. A jest nim nic innego, jak właśnie przyjęcie urodzinowe Heroda, na którym Jan Chrzciciel stracił swoją głowę, która następnie na półmisku została podana jako, moglibyśmy powiedzieć, tort urodzinowy Heroda. Zobaczcie, trudno obwinić nie tylko tego Heroda, ale też cały ród Herodów o lenistwo i nieróbstwo. Zgadza się? To nie byli ludzie leniwi. To nie byli ludzie, którzy siedzieli tylko w pałacu, oglądali Eurosport od rana do wieczora, później przyłączali na MTV, a potem jeszcze jakieś tam sitcomy i żłopali piwo przy tym i palili lulki. Nie? Zobaczcie, to Herodowie, ród Herodów odbudowali świątynię w Jerozolimie. Nie? Świątynię, która nawet apostołów Jezusa wprawiała w zachwyt i zadumę. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Nie? Jezus, gdy opuścił świątynię, udali się na wzgórze i uczniowie pokazuje Jezusowi świątynię, mówi, słuchaj, nie? Zobacz, jakie to jest cudowne, niesamowite, niesłychane. Odbudowa świątyni w Jerozolimie wymagała naprawdę nie lada środków, nie lada wysiłku i wielu, wielu lat. Nawet samo przyjęcie urodzinowe Heroda wymagało licznych przygotowań i nakładów. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście zorganizować jakąś większą imprezę, ale to jest naprawdę kupa roboty, nie? Nawet zorganizowanie zwykłego grilla dla sąsiada, czy też dla kumpla, wymaga pewnego wysiłku. Nie? To nie jest tak, że możemy całkowicie spontanicznie mieć grilla. Nie? Coś takiego jak grill wymaga wcześniejszego zaplanowania i zorganizowania, wizyty w sklepie, nie? Stwierdzenia, kupimy śląską, czy też kupimy zwyczajną. Nie? Musimy dokonać wielu wyborów, jaka kiełbasa, jakie piwo itd., itd., ketchup czy musztarda, nie? Takie rzeczy nie dzieją się same z siebie. Przygotowanie przyjęcia urodzinowego dla króla to jest naprawdę mnóstwo roboty. Nie? Nawet jeśli miał pełno sług, którzy mogliby mu w tym pomóc. Nie? A zatem Herodowie nie byli ludźmi leniwymi. Nie byli ludźmi, których problem polegał właśnie na nieróbstwie, niechęci do jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Wręcz przeciwnie, nie? I to przyjęcie i świątynia były świadectwem o tym, jak wielkimi ludźmi, jak wielkim rodem jest dynastia Herodów. Nie? Jak wielkich rzeczy byli w stanie dokonać. Nie? Gdyby siedzieli w swoim pałacu i nic nie robili, skąd ludzie mogliby się dowiedzieć, że dynastia Herodów jest rzeczywiście niesamowitą dynastią, pełną splendoru i sławy. Nie, to właśnie po ich dziełach ludzie to poznali i te dzieła temu, a nie innemu służyły. Problem Heroda polegał na tym, że jego życie i jego praca zmierzały ku temu, co złe, pod prąd woli Boga. Zamiast napełniać świat chwałą Stwórcy, zamiast służyć pokojowi, sprawiedliwości, napełniało świat fałszywą chwałą Herodów. I niestety dokonywało się to kosztem jego poddanych. Nie? Śmierć Jana Chrzciciela jest przykładem tego, co Herodowie czynili z ludźmi, którzy stanęli na drodze na ich drodze ku sławie czy też chwale. Nie? To samo miało miejsce przy okazji narodzin Jezusa. Wcześniejszy Herod, Herod Wielki, uśmiercił niemowlęta, wszystkich chłopców do drugiego roku życia w Betlejem, dlatego że oto usłyszał o kimś, kto mógłby przyćmić jego sławę, jego chwałę. Tutaj Jan Chrzciciel stanął mu na drodze, więc to jest problem z ludźmi grzesznymi. Nie? Grzesznymi w tym sensie, że buntują się przeciwko Bogu, nie chcą służyć Bogu, nie ufają Bogu, są podejrzliwi wobec Boga. W ten sposób takie ich życie wygląda. Nie dość, że wszystko czynią na swoją chwałę, ale też nie szukają ani pokoju, ani sprawiedliwości i po drodze do swojej chwały niszczą wszystko i wszystkich, którzy są mu, im przynajmniej potencjalnie mogą zagrozić. Skutek był taki, że świątynia zbudowana przez Herodów stała się jaskinią zbójców, jak to stwierdził Jezus. A przyjęcie urodzinowe Heroda, które miało być objawieniem jego splendoru, zamieniło się w miejsce kaźni dla Jana Chrzciciela. Nie? Dla człowieka, który był, jak to się mówi, Bogu ducha winien. Człowieka, który by nawet muchy nie skrzywdził. No może muchę by skrzywdził, nie? Zjadał w końcu szarańcze. Nie, ale psa by nie skrzywdził. Zobaczcie, to wszystko było kpiną. Nie? Ze sprawiedliwości, z prawa, spokoju i tak dalej, i tak dalej. Nie o taki wyraz ludzkiej twórczości chodzi Bogu, nie o taki wyraz ludzkiej twórczości chodzi Jezusowi. Twórczość, która jest wyrazem podobieństwa do Stwórcy, musi być zawsze objawieniem charakteru Stwórcy. Nie, nie chodzi tylko o to, abyśmy byli stale w ruchu, jak pszczoły, ale chodzi o to, aby nasza działalność, nie, nasza krzątanina rodziła dobre owoce. Czasami mylimy te dwie rzeczy. Nie? Czasami wydaje nam się, że im bardziej jesteśmy zakrzątani, tym więcej dobrego wynika z tej naszej krzątaniny. Nie? Tak jakby rzeczywiście Lenin i Marks i Stalin i Gierek także i większość chyba naszych obecnych przywódców mieli rację, twierdząc, że ilość zawsze przechodzi w jakość. Nie? My niestety żyjemy według tej samej zasady. Nie, tak jakby ilość naszej krzątaniny, ilość potu wypoconego przez nas oznaczała, że jesteśmy ludźmi, których życie rodzi dobre owoce. Niekoniecznie tak jest. Nie? Niekoniecznie ludzie najbardziej zajęci krzątaniną wokół swojego własnego życia, biznesu itd., a czasami nawet i służby w kościele. Nie? Niekoniecznie ci wnoszą najwięcej dobrego do kościoła, do swojej rodziny i do swojego sąsiedztwa. Zobaczcie, w drugim liście Piotra czytamy, że zgodnie z obietnicą Boga staliśmy się uczestnikami boskiej natury i uniknęliśmy zepsucia wynikającego z grzesznych pragnień. Następnie Piotr wyjaśnia, co to znaczy, że staliśmy się, na czym polega to uczestnictwo w boskiej naturze. Często my jako protestanci boimy się tego określenia, uczestnictwo w boskiej naturze. Ono odgrywa wielką rolę w prawosławnej teologii. Nie? Wydaje mi się, że jednak prawosławni teologowie źle to interpretują. Co Piotr mówi na temat tego, czym jest uczestnictwo w boskiej naturze? I stwierdza Piotr, że polega ono na wierze, prawości, poznaniu, powściągliwości, wytrwałości, pobożności, braterstwie, miłości. Nie? Dzięki tym cechom nasze życie wydaje dobre owoce, podobne do owoców życia Chrystusa. Innymi słowy, im bardziej jesteśmy podobni do Chrystusa, a te wszystkie cechy charakteryzują Chrystusa, nie? To jest krótka charakterystyka Chrystusa, opis jego charakteru, tego, jakim człowiekiem on był, jakimi wartościami się kierował, w jaki sposób postępował. Nie? Im bardziej jesteśmy podobni do Chrystusa, tym bardziej uczestniczymy w naturze boskiej. Nie? Tym bardziej jesteśmy podobni do Boga. I rzeczywiście do tego jesteśmy wezwani, nie? Do wzrastania na podobieństwo Chrystusa. I to podobieństwo Chrystusa dotyczy w pierwszej kolejności jego charakteru. nie? A także celów, do których on dążył. Dzięki tym cechom, charakterystycznym także dla Jezusa, nasza praca, nasza twórczość nie służą zaspokojeniu grzesznych pragnień, tak jak to widzimy w przypadku Herodów, ale służą temu, co chwali Stwórcę, którego obraz nosimy. Im bardziej nasz charakter i pragnienia naszego serca przypomina to, co widzimy w Chrystusie, tym łatwiej przychodzi nam rozpoznanie właściwych celów naszej pracy i naszej twórczości. Historia nakarmienia 5000 pokazuje, w jaki sposób mamy nabierać tych cech upodabniających nas do Chrystusa, przez co nasza praca może rzeczywiście rodzić dobre owoce, a nie złe owoce. A mamy je nabierać przez podpatrywanie Go, naśladowanie Go, uczestniczenie w Jego dziełach. I początek jest bardzo prosty. Nie? W początku uczestniczymy każdej niedzieli. Każdej niedzieli bierzemy w nasze ręce chleb, dziękujemy zań Bogu, łamiemy go i wspólnie spożywamy. Nie? Ten schemat przypomina nam, w jaki sposób, nie? Na czym polega twórcza praca, w jaki sposób możemy przemieniać świat z chwały w chwałę, ale ten schemat przypomina nam, ze względu na dziękczynienie, które jest jednym z jego elementów, ku czemu ma służyć nasza praca, nasza twórczość. Jezus Chrystus karmi nas nie tylko po to, by zaspokoić nasz głód. Nie? Jezus nie przyszedł tylko i wyłącznie po to, aby zbawić nas od naszych grzechów, ale karmi nas po to, aby uczynić nasze życie obfitującym we wszelki dobry owoc. Jezus zbawił nas po to, aby nasza twórczość znalazła właściwy wyraz. Nie? Wyraz, który by przynosił dobro, służył dobru ludzi, naszych bliźnich i chwalił naszego Ojca w niebie. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty karmisz nas chlebem, który pochodzi z nieba. Dziękujemy Ci też za to, że sposób, w jaki karmisz nas tym chlebem, przypomina nam o naszym pierwotnym powołaniu, a także o celu i sensie naszego życia. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy rozpoznali ten schemat, abyśmy pamiętali o nim, aby on towarzyszył naszym czynom do końca naszego życia, aby ono rodziło dobre owoce dla dobra naszych bliźnich i na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna.